środku dnia.
W tym czasie, kiedy we włoskim Bari siatkarze ciężko pracowali na ten awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, w albańskiej Tiranie polscy futboliści ciężko harowali, aby uniknąć kompromitacji. Polska prowadziła już nawet 1-0, ale aptekarsko dokładny VAR bramkę unieważnił i na tym polskie zdobywanie goli w tym meczu się zakończyło. W studio szef naszej redakcji sportowej Krzysztof Ratajczak.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Chciałem ci tak zacząć tę rozmowę takimi tendencyjnymi dwoma pytaniami. To znaczy, od jak dawna tak profesjonalnie, zawodowo zajmujesz się sportem?
Od 33 lat.
I czy w tym czasie pamiętasz, abyśmy tak źle i nieskutecznie grali w piłkę nożną na poziomie kadry narodowej?
Pamiętam także rok 88, ale to był tylko bezbramkowy remis. Taki dla mnie kluczowy mecz, który ja sobie przypominam, mecze nieskuteczne, mecze przegrane, mecze wstydliwe. To był remis z reprezentacją Cypru za kadencji trenera Wojciecha Łazarka, między innymi z naszą legendą Mirkiem Okońskim z poznańskiego Lecha w składzie. To był taki pierwszy gong, który jeszcze jako człowiek studiujący. Jechałem i słuchałem bezpośredniej relacji radiowej akurat z tego spotkania, bo nie mogłem oglądać w telewizji. Ale wiem, do czego zmierzasz. Czy mam takie poczucie pewnego wstydu, zażenowania stricte kibicowskiego, nie tylko dziennikarskiego po wczorajszym meczu z reprezentacją Albanii? Tak mam. Dałem temu także w takim trochę emocjonalnym wpisie w mediach społecznościowych, bo rzeczywiście czegoś takiego, jeśli chodzi o polski futbol reprezentacyjny, dawno nie przeżyłem. To jest taki niestety, nazwę to mocno, w ostatnich tygodniach właściwie przeżywamy coś takiego, taki szlak hańby. Kiszyniów, nawet zwycięski mecz na Narodowym w Warszawie z reprezentacją Wysp Owczych i ta wczorajsza porażka na stadionie w Tiranie. To już nie chodzi nawet o sam wynik, bo jak wiemy, wygraliśmy z Wyspami Owczymi, zainkasowaliśmy 3 punkty po golach Roberta Lewandowskiego, ale chodzi o sposób grania. Ja wiem, że to nie jest łyżwiarstwo figurowe. Sam jestem zwolennikiem tezy, że w piłce nożnej na końcu i tak liczy się zdecydowanie wynik. To wyniki bronią trenera, to wyniki bronią piłkarzy, ale wczoraj już zabrakło mi po prostu wszystkiego. Przede wszystkim serca, zaangażowania, a tego, jeżeli ktoś mieni się reprezentantem Polski, zwyczajnie mam prawo jako kibic, jako dziennikarz zajmujący się także sportem, wymagać.
No właśnie, o tym chceniu też sobie przygotowałem też taką krótką refleksję, bo nie było widać w ogóle u nas tego chcenia, które to chcenie wykazali właśnie Mołdawianie, kiedy przegrywali 0-2, wyszli na drugą połowę i się okazało, że można nam strzelić 3 bramki. Głównie tym chceniem właśnie, bo przecież oni, no zakładam tak, nie są lepsi od nas.
To jest, nie są lepsi, bo jakością obecnej piłce nożnej zresztą zawsze, od zawsze, gdy tylko piłka nożna powstała, samymi umiejętnościami piłkarskimi oczywiście czasami da się wygrać mecz. Ale piłka nożna jest na tyle nieprzewidywalnym sportem, że jeżeli te cechy wolicjonalne po drugiej stronie są tak ogromne, to oczywiście przez liczbę powtórzeń, przez liczbę stworzonych sytuacji podbramkowych, lepsza drużyna jakościowo piłkarska w większości przypadków jednak wygrywa. Ale nie da się samymi umiejętnościami stricte piłkarskimi, bez zaangażowania, bez znakomitego przygotowania motorycznego, bez świetnego wejścia w mecz, bez biegania, przekładając już na najprostszy język, w obecnej piłce pokonać rywala. Powiedziałeś, to chcenie. To chcenie to jest głowa, to jest mental, to jest po prostu poważne traktowanie nawet nie tylko kibiców, siebie.
Proszę państwa, ja zdradzę, że myśmy z Krzysztofem się umówili na tę rozmowę w piątek, nie wiedząc, jaki będzie w ogóle wynik tego meczu z Albanią. Założyliśmy, że po prostu pogadamy o tym dwumeczu. Jak to wyszło? Czy jesteśmy zadowoleni? Zakładaliśmy, że zapytamy, czy jesteśmy zadowoleni być może ze skromnych zwycięstw. No bo już wiedzieliśmy, jak to się zakończyło z Wyspami Owczymi. A tu taki zimny prysznic.
To nawet nie jest zimny prysznic, to jest prysznic lodowaty, prysznic, który musi wszystkich obudzić. To już jest chyba rzeczywiście, ja wiem, oczywiście tutaj za chwilę pewnie też o tym dwa słowa powiemy. To nie jest żadna zamknięta droga na piłkarskie Euro 2024, żebyście dokładnie państwo też mieli świadomość, bo ktoś, kto nie wnika aż tak bardzo w te niuanse eliminacji do piłkarskich mistrzostw Europy, to może po prostu zwyczajnie o tym nie wiedzieć. Nikt nie musi się tym tak interesować, jak my musimy i chcemy się interesować. Przez baraże jest ogromna szansa, bo
powiemy
o tym i to nie jest zamknięta droga, ale to w tej chwili już nie o to chodzi. Po prostu ta reprezentacja wczoraj dla mnie naprawdę znalazła się w takim totalnie agonalnym stanie. Wiem, że mocne słowa, ale tak to wyglądało.
Chodzi o to, żeby oczy nie bolały, kiedy się na nią patrzy, na tę reprezentację.
Tak jest.
I proszę Państwa, ja teraz pozwolę sobie sięgnąć po... Za chwileczkę uruchomimy też telefon, otworzymy dla Państwa, ale jeszcze chciałbym sięgnąć po sondę uliczną, a właściwie sondę parkową, bo wszystkie te wypowiedzi zostały nagrane tutaj w parku Wilsona obok nas. W zeszły czwartek, czyli przed meczem z Wyspami Owczymi, generalnie pytanie dotyczyło, jak ograć Wyspy Owcze, ale proszę posłuchać, co mówili poznaniacy. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to, że praktycznie nie trafiłem na osobę, która by powiedziała, wie pan co, ja się w ogóle tym nie interesuję i nie mam nic do powiedzenia. Jedna pani mi tylko to powiedziała, a tak to około 20 osób nagranych, no po prostu siedziało w temacie, mniej lub bardziej głęboko, ale siedziało i posłuchajmy, czyli to jest sprzed meczu z Wyspami Owczymi. Posłuchajmy.
Jak ograć Wyspy Owcze?
Tak.
O kurde, wie pan co, ja niestety nie podpowiem. Według mnie wystarczy strzelić gola i nie dopuścić do tego, żeby oni strzelili nam.
A czy to będzie trudne?
Myślę, że to będzie trudne, ale do zrobienia.
Kurczę, myślę, że może jakieś takie bardziej zagrzanie do walki po prostu zawodników.
Motywacyjna gadka może jakaś w szatni, może po portugalsku niech tam szantusz przemówi do nich.
Dużo dośrodkowań.
Laga na lewego.
Co tylko oni w drużynie? Do diaba, on tylko będzie kopał piłki i żeby mu podawali, nie.
Jeden meczu nie wygra.
Od czego to zależy, czy wygramy, czy nie?
Od zaangażowania, wydaje mi się.
A jak będzie? Jaki wynik typujesz?
5-0 dla nas.
Dobra.
3-2.
Czyli musimy uważać na Wyspy Owcze.
No tak.
Wydaje mi się, że mimo wszystko różnica klas między drużynami jest tak duża, że powinniśmy spokojnie wygrać 3-4, może nawet 5-0.
Nasi piłkarze są negusy. Powinni całą ekipę wymienić. Ta drużyna zmienić całą. Są przesiąknięci już pieniędzmi, bogactwem. Im się nie chce grać już. Nową drużynę.
Podejść przede wszystkim z czystą głową po ostatnim zamieszaniu, między innymi po wywiadzie Roberta Lewandowskiego. To by się przydało naszym piłkarzom. Mały reset do tych ostatnich wydarzeń, by skupić się w końcu na graniu w piłkę, bo punktów potrzebujemy.
Znaczy oczywiście, że będą źle grali, ale wygrają.
Czyli co, przypadkowa bramka, czy jak to będzie?
Mimo wszystko po prostu jesteśmy bardzo słabą drużyną, ale Wyspy Owcze są jeszcze słabsze. To akurat na Wyspy Owcze wystarczy.
Jest to rodzaj optymizmu.
Z Wyspami Owczymi wygramy, ale z Albanią nie.
No i się stało, proszę Państwa.
No i tak się stało, ale to bardzo interesujące wypowiedzi, takie z serca płynące. Właśnie o tym serce mówiliśmy, bo wspomniałeś o tym, sprytnie rozpoczęło się tę audycję, cytując te emocje, które towarzyszyły kibicom siatkówki podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy z Belgami, 3-1. Były trudne momenty także podopiecznych grbicia w tym meczu, ale klasowa drużyna pokazała, że w tych końcówkach, które są w siatkówce najważniejsze, potrafiła wygrać. No i te schody zaczną się od ćwierćfinału, gdzie, jak powiedziałeś, czeka Narodowa Reprezentacja Serbii. Trzymamy kciuki za siatkarzy. Skupiamy się dzisiaj jednak na piłce nożnej, no bo to jest temat bardziej gorący jednak, bo myślę, że ten policzek, który ja wczoraj odczułem o tej polskiej reprezentacji, odczuli także nasi słuchacze interesujący się mniej lub bardziej piłką nożną. No ale jak mówiliśmy, znowu pewnie to jest właśnie ta siła piłki nożnej, że ja zresztą wielu lat zapytałeś mnie, ile lat zajmuje się zawodowo. Podkreślałem, że profesjonalna piłka nożna to absolutnie jest w kategoriach jakby pozasportowych powinna być rozpatrywana. Jest to totalna gałąź show biznesu i tak do tego podchodźmy, ale rzeczywiście jest to show biznes związany z budowaniem emocji, z ogromnymi pieniędzmi, o których nasi słuchacze i twoi interlokutorzy wypowiadali się w tej sondzie. No to jest już pułap nieosiągalny dla sportowców innych dyscyplin. No może trochę tenis, ale to jest zupełnie inna gra, bardziej jesteś skazany na siebie. Może golf, nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o światowe rozgrywki, to też generuje przeogromne pieniądze show biznes.
Mnie tylko w tej sondzie uderzyło to, w tym zbieraniu opinii, że jednak tak z malutkim wyjątkiem, tam jeden pan taki tutaj rozebrany do pasa siedział na ławce, taki kulturysta, i on właśnie tam mówił, że 5-0 musi być i tak dalej, ta druga wypowiedź. Ale generalnie okazało się, że mamy taki duży dystans do tej kadry i właśnie...
Słabo zagrają, ale wygrają. Takie też mi utkwiło to zdanie w głowie.
A skąd ten śmiech się tam wziął? Ja to wytłumaczę, bo to nie była żadna manipulacja moja, bo mogłem sobie wstawić efekt śmiechu na 5-0. Grupka młodzieży, takiej myślę, że licealnej, grała sobie w kółko w taką siatkóweczkę, taką towarzyską. I ja do nich podszedłem, zapytałem, czy ktoś tu się interesuje piłką nożną. Jeden chłopak się zgłosił. Mówię, to mam do ciebie pytanie o ten mecz. I jak on powiedział, tam zakończył to 5-0, to cała ta grupka stojąca wokół wybuchnęła śmiechem na to jego 5-0, że będzie 5-0. Także to była taka spontaniczna ich reakcja, czyli takie mamy właśnie teraz mniemanie o tej reprezentacji.
Mamy takie mniemanie, bo rzeczywiście nie chcę już sięgać do głębokiej historii, bo nawet wczoraj też przypominaliśmy w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań o tym, że wczoraj obchodziliśmy Dzień Piłkarza. Uwaga, paradoksalnie obchodziliśmy Dzień Piłkarza, trochę zapomniany już niestety w naszym kraju, a to dzień wielkiej chwały polskiego futbolu. Tyle, że z 1972 roku, kiedy Polska pokonała w finale olimpijskim w Monachium drużynę Węgier 2-1, została złotym medalistą. Później była ta epoka słynnego meczu na Wembley. Potem był pierwszy w historii srebrny medal, czyli trzecie miejsce, ale wtedy srebrne medale przyznawano za trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w Republice Federalnej Niemiec. No i wtedy rzeczywiście zaczęła się ta fajna epoka polskiej piłki nożnej, a wczoraj taka jakby historyczna klamra, 10 września 2023 roku i proszę, jaki gong w Tiranie.
No właśnie, Krzysztofie, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę i mówiliśmy też o tym, że w tym roku, czyli 2023, moglibyśmy obchodzić 70-lecie ostatniej porażki z Albanią.
Tak, bo kiedyś można było tak właściwie z tego rankingu przewidywać, ale w tej chwili nie wziąłem ze sobą dokładnie przynależności klubowej chociażby piłkarskich reprezentantów Albanii z wczorajszego spotkania. Tam nie było żadnego gracza w tej jedenastce, który grałby w jakimś klubie, nie wiem, Flamurtari, Flora, w Dinamie, Tirana. To są wszystko zawodnicy, którzy występują albo więcej, albo mniej, ale w solidnych klubach. Przede wszystkim w lidze włoskiej, ale tam jest też piłkarz występujący w Guangzhou, w lidze chińskiej, jest piłkarz Lokomotivu Moskwa, są piłkarze występujący w lidze angielskiej, czasami są tam rezerwowymi, ale są w tych kadrach Premier League, to już nie są tacy, to jest takie określenie funkcjonujące, piłce niesie kelnerzy, ci prawdziwi, nie obrażą, to nie są piłkarscy kelnerzy i wcale nie jest takim idiotycznym do końca stwierdzeniem, że we współczesnej piłce nożnej, tej europejskiej, światowej, nie ma już tak totalnie słabych drużyn. Jasne, że są drużyny półamatorskie, takie jak Wyspy Owcze i tutaj można rzeczywiście te wszystkie zawody było wymieniać, że tu budowlaniec zagrał do kucharza, ten zagrał do pracownika ochrony i prawie o mało co wygraliby z Polakami, no ale nie wygrali, a wczoraj to już byli piłkarscy profesjonaliści z Albanii, którzy dołożyli, uwaga, i tu wracamy do punktu wyjścia, ogrom serca, ogrom zaangażowania i to wszystko im wyszło.
Tak jest. Proszę Państwa, mamy pierwszy telefon. Ja tylko puentując tę wypowiedź Krzysztofa dodam, że na przykład taki nasz Zieliński i taki albański Hysaj też się znają z jednego klubu. Grali razem w Napoli, bo Hysaj chyba już tam nie gra
przeszedł,
teraz.
Tak.
Tak jest. Ale mamy, proszę Państwa, pierwsze głosy. Panie Krzysztofie, Pan pierwszy się dodzwonił. Prosimy bardzo, dlaczego przegraliśmy, chyba że Pan chce coś innego nam o tej reprezentacji powiedzieć.
Dzień dobry bardzo.
Dzień dobry.
No nic więcej nie chcę powiedzieć, dlatego że ja się piłką nie interesuję, tylko tu jest inny problem. Interesuję się bardzo snookerem, ale tu jest inny problem. Ja mam 64 lata, pamiętam jak nasi piłkarze zdobywali gole, Lubański czy tam Gorgoń czy tam inni, już teraz tych nazwisk mi wypadły, ale mam taką propozycję, przepraszam, że to jest ironia, ale może gdzieś znajdziemy na przykład Wyspy Mrówcze, gdzie nasza reprezentacja wygra. No, dla mnie to jest naprawdę, nie interesuję się piłką, ale dla mnie to jest jakaś porażka do lat 70., co ja pamiętam, jak kolarze zwyciężali, jak nasza reprezentacja zwyciężała, jak w Monachium zwyciężyli, dobrze mówię, w Monachium,
tak,
nie?
Tak, tak, tak.
No, także dla mnie to jest porażka i dla mnie jest porażka jako Polak. I Lewandowski, no, dla mnie jeszcze jedną rzecz mam uwagę, że Lewandowski bardzo dobrze gra, ale jak ma wkoło zawodników nie naszych. Nie wiem, czy to jest dobra uwaga, ale Lewandowski zdobywał tam w Barcelonie, czy gdzieś tam, ale jak z nami gra, to no, to jest porażka. No nie chciałbym zajmować anteny dla innych, którzy się na tym znają. Ja naprawdę się nie znam, bardzo lubię snookera, ale pozdrawiam wszystkich.
My też pozdrawiamy.
Dziękujemy bardzo. To był pan Krzysztof i nie wiem, czy Krzysztof chcesz to skomentować, bo...
Krótka tylko sytuacja, jeżeli chodzi o Roberta Lewandowskiego, o to, co działo się z polską reprezentacją, to pewnie jeszcze napomkniesz temat tego słynnego wywiadu Roberta Lewandowskiego, ale chcę powiedzieć właśnie, pan i nie interesujący się klasycznie piłką nożną dzwoni do nas. To znaczy, że jako społeczeństwo jesteśmy tą reprezentacją polską, to jeszcze na szczęście nie jest taka sytuacja, że wpadliśmy w totalną obojętność, bo to byłby już zupełna śmierć piłki nożnej w naszym kraju, ale tak nie jest. To uwierzcie mi państwo, że tak nie jest, że cały czas mnóstwo młodych ludzi uprawia piłkę nożną, garną się i ci młodzi ludzie też wczoraj odczuli tę ogromną porażkę. Ci, którzy biegają po podwórkach w koszulce z napisem, z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego. Coś jest rzeczywiście, tutaj pan powiedział o tym dogrywaniu, o tym otoczeniu, w którym Robert Lewandowski grał, czy Bayernie Monachium, czy teraz w Barcelonie. Moim zdaniem nie jest obecnie w topowej formie Lewandowski, ale jednak wyciągnął nas z tej, bądźmy szczerzy, wyciągnął nas z tej sytuacji już totalnie tragicznej w meczu z Wyspami Owczymi, zdobywając 2 gole. I przed wejściem do studia to też kolejny argument za tym, że interesują się piłką. No, można na korytarzach rozmawiać i przepraszam przedstawicieli innych dyscyplin, bo my akurat na antenie Polskiego Radia Poznań zajmujemy się wieloma dyscyplinami. Sam wiesz, Rafał, wczoraj byłeś na siatkarskim turnieju. Rozmawiamy o koszykówce, o żużlu i tak dalej, o wioślarstwie, o kajakarstwie, ale tak naprawdę rozmawia się najczęściej na korytarzach o piłce nożnej. Przed momentem zamieniłem 2 słowa z naszym szefem publicystyki Łukaszem Kaźmierczakiem, znającym się i interesującym piłką nożną. A propos Lewandowskiego właśnie, porównywaliśmy, co się wydarzyło. Właśnie ten mecz z Wyspami Owczymi wczoraj nie dostał żadnego dokładnego podania, ale jednocześnie Łukasz użył takiego fajnego zdania, że Lewandowski potrafi być dla polskiej reprezentacji jednocześnie w niektórych meczach zbawcą, a z drugiej przekleństwem, że jesteśmy tacy lewandowsko zależni.
Tak, a ja bym tylko jeszcze dodał, że ten problem tutaj, który słuchacz poruszył właśnie, że Lewandowski tam potrafi, tu nie potrafi. Myślę, że tu jest szerszy problem, czyli to, co wczoraj usłyszałem właśnie w studiu pomeczowym, do którego za chwileczkę jeszcze sięgniemy, w telewizyjnym, że po prostu nic się nie klei w tej drużynie. A jak się nie klei, no to ten, kto ma dostać piłki, nie dostaje jej i tak dalej, i tak dalej. Odbierzmy telefony. Halo, ten pan, który dłużej wisiał na linii, czyli nie pan Piotr, słuchamy.
Wiesław z tej strony.
Dzień dobry, panie Wiesławie.
Ja mam takie spostrzeżenie, tutaj zacznę od końca, bo tutaj wspomniał pan mecz z Wyspami Owczymi, że tu Lewandowski nas wybawił jak bys, no ale bądźmy szczerzy, że ten karny to nas uratował i gdyby nie ten karny, to nie wiadomo, co by było. Natomiast tak, pytanie. Kto jest naszym kapitanem reprezentacji?
Robert Lewandowski, nadal.
No i moim zdaniem od wielu lat już to myślę, że kapitan powinien dawać wiarę drużynie w zwycięstwo i wierzyć w zwycięstwo i być takim no jakby hetmanem koronnym, prowadzić, że my mamy siłę, my wygramy. Natomiast u naszego kapitana nie widzę tego już od końcówki eliminacji przed Mistrzostwami Świata. Tam taki wyraz gdzieś padł, że z tego wywiadu już było, że on jakby się boi tych wygranych. No a przecież w piłce nożnej najważniejszy jest atak. Natomiast podsumowując tą naszą ostatnią grę i że są komentarze, że chyba nam ciężko na ten Euro 2024 będzie się dostać, to moja myśl teraz jest taka, że może lepiej my na te Euro 2024 się nie dostawajmy, niech spokojnie będzie całkowity reset, niech zaczną grać juniorzy i za parę lat może wrócą czasy polskiej złotej piłki.
Dziękujemy panu, czyli totalna odnowa kadry.
Nie, dziękujemy. No rzeczywiście, no, totalna odnowa kadry na pewno nie nastąpi, bo wielu także piłkarzy jest jakościowych. Tutaj ważna uwaga, ale to też wynikająca z opinii naszego słuchacza. To, co właściwie mówiliśmy o tym takim Lewandowsko-zależności piłkarzy. Faktycznie, chyba osobowościowo, jeżeli chodzi o takie klasyczne cechy przywódcze, to, że jest najlepszym piłkarzem naszej reprezentacji, to ja nie mam najmniejszych wątpliwości. Robert Lewandowski, i myślę, że mało osób ma takie wątpliwości, ale jeżeli chodzi o cechy osobowościowe przywództwa, takiego bycia liderem, także dla tych młodszych piłkarzy, no to choćby sam w wywiadzie można było między wierszami wyczytać, że to nie jest optymalne rozwiązanie.
Przypomnijmy, że w tym słynnym już wywiadzie Lewandowski powiedział, że w kadrze nie ma osobowości, że brakuje osobowości.
To tak jak na lidera, to jest, powiem ci, mocno dołujące stwierdzenie wobec otoczenia. Może obliczone na wstrząs, bo tak Lewandowski potem tłumaczył te słowa, że było to obliczone na wstrząs, tylko że efektu jakiegoś specjalnego nie widziałem i no są różne sytuacje. Nie wiem, czy lepszym nie byłoby wstrząsem, takim znacznikiem pewnego poczucia przywództwa. Nawet czasami zdarzają się, znam to z takich opowieści, historie, że piłkarze, którzy są starci, piłkarze, którzy czują, że okej, jesteśmy wciąż najlepsi na boisku, predestynuje nas do kapitańskiej opaski umiejętności, to jednak potrafią wyczuć, że nie mają na tyle siły przebicia i kontaktu, takiej komunikatywności z piłkarzami, a wiadomo, że tutaj w pojedynkę to też padło zdanie. Pojedynczy piłkarz nie wygra spotkania w grze zespołowej, czy to piłkarz, czy siatkarz, czy koszykarz. Że wiem, że były na przykład takie zrzeczenia się. Oczywiście we własnym gronie to było dokonywane. Okej, ja wiem, że jestem najlepszy, ja wiem, że tej reprezentacji oddam wszystko, ale ty bądź kapitanem, bo ja już nie potrafię dotrzeć do Iksińskiego, do Zecińskiego, do Igrekowskiego. Były takie przypadki.
Świadczące o mądrości tego...
Kapitana, który był w danym momencie kapitanem, ale potrafił, skoro zauważył, że coś w tej grupie, jak ty powiedziałeś, nie funkcjonuje, potrafił wyczuć ten moment.
Dobrze. Panie Piotrze, słuchamy pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
No nie jestem specjalistą sportowcem, ale jak obserwuję te mecze, to no, nie podoba mi się to, że my gramy taką obroną z tyłu. I z lewej na prawa, z prawa na lewa i do środka i do bramkarza. No ja, mając WF w szkole podstawowej, to było bardzo dawno, to pan zawsze mówił, że bramki strzelać, piłka musi być w przodzie, albo pod jedną bramką, pod drugą. No zauważcie państwo, z wyspami owczymi tutaj, no tak tu u dole ekranu, no tak się bawiono, no wystarczy jeden błąd. I widzę, że Lech Poznań też tak potrafi grać i z tych błędów są bramki, no tak się nie gra, lewo, prawo, no niby to ktoś kiedyś tłumaczył rozciąganie gry. Jakie rozciąganie gry? Do przodu trzeba piłkę kopnąć i tam albo dobiegnie zawodnik, albo nie dobiegnie, albo ma sił, albo nie ma sił. I tak mi się wydaje, że zdaje się, że to chyba trener Nawałka to wprowadził, bo wcześniej tego nie zauważyłem. No i wszyscy trenerzy po kolei to powielają i zawodnicy też. No tak się nie gra. No nie gra się do tyłu. Szczęsny raz tą piłkę łapał, znaczy nie łapał, no miał pod nogami. No tak się nie gra piłki. Piłka się gra do przodu. Jak mają być bramki, to piłka musi być pod przeciwnikiem i tam trzeba strzelać. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo.
To jest kwestia stylu gry, kwestia osobowości szkoleniowca. Mówiliśmy o tym przykładzie osobowości kapitana drużyny, ale też pewna osobowość i umiejętność komunikacji nie tylko z jednym czy drugim piłkarzem, ale z całą drużyną, umiejętność przekonania jej do zostawiania tego serducha na boisku. I no, no, pewnie ruszamy temat Fernando Santosza. No nie ma komunikatywności, nawet no nie znam faceta oczywiście, nie robiłem z nim nigdy wywiadów, ale widzę zachowanie chociażby na konferencjach prasowych i myślę, że to jest no nieudany trener polskiej reprezentacji i tyle. Jak zawsze broniłem trenerów, szczególnie to nie jest żadna homofobia, że uważam, że szkoleniowcem polskiej reprezentacji powinien być polski trener. W tym studiu pamiętam takie audycje czy z Tomkiem Jędraszczakiem, czy z innymi kolegami, kiedy po prostu broniłem na przykład Jerzego Brzęczka i to nie dlatego, że podoba mi się styl polskiej reprezentacji, tylko że facet został zwolniony w fatalnym momencie, kiedy wykonał wszystkie możliwe cele do zrealizowania, wywalczając awans. Dobra, i do zajezdni. Potem awansowaliśmy, wyszliśmy z grupy. Ja wiem, że cała otoczka, te wszystkie smutne rzeczy, które wynikały z tych dyskusji o finansach przy polskiej reprezentacji. Michniewicz wykonał zadanie, do widzenia, bo musi Lewandowski mieć czy inny zagranicznego trenera. No, tragedia.
Oczywiście po meczu wczorajszym pojawiło się od razu pytanie, co dalej z trenerem Santoszem. No i na początek, zanim oddam głos słuchaczowi, to posłuchajmy dosłownie 30 sekund. Wczorajsze studio pomeczowe na antenie Telewizji Polskiej. Tutaj usłyszymy opinię Sebastiana Mili, byłego reprezentanta, a rozmawia z nim ten drugi głos, który się odezwie, to redaktor Jacek Kurowski.
Jeśli chodzi o moją ocenę, tak jak była ona przed zatrudnieniem Fernando Santosza, zawsze będę stał do momentu za trenerem, żeby skończył swoją pracę. Czyli nawet dzisiaj po 3 porażkach, po 2 zwycięstwach i po tym, że nie dostrzegam postępu tej drużyny, mimo wszystko do końca tych rozgrywek, czyli do końca eliminacji, pozostawiłbym akurat selekcjonera.
Czyli jeszcze 3 mecze, niezależnie od tego, jakby się one nawet potoczyły. Rozumiem, że...
Tak. Okay. Taką jakby, to jest jakby moje zdanie na
nie
temat...
Nie byłaby to dla ciebie strata czasu?
Myślę, że nie. Że tyle się z doświadczenia i tyle, co mogę przez życie powiedzieć, to jednak powiedziało się A, to trzeba też powiedzieć B. I to jest moje jakby stanowisko. I tutaj mam oczywiście swoje wątpliwości i też liczyłem na więcej przy zatrudnieniu. I myślę, że wszyscy gdzieś tam taki niedosyt możemy czuć. Ale mimo wszystko będę stał za tym, że trener to, co zaczął, niech dokończy.
Tak uważa Sebastian Mila.
Tylko pytanie, co zaczął?
Misję.
Tak, misję. Tylko, że misja, już kilka kroków tej misji zostało wykonanych, a właściwie niewykonanych.
Halo, dzień dobry, słuchamy pana.
Proszę pana, ja mam taką jedną skromną uwagę jako kibic, a na mecze Lecha chodziłem jeszcze pod koniec lat 50. Otóż po pierwsze, proszę zauważyć, że wszystkie znaczące reprezentacje Europy swoich zawodników mają w klubach w swoich krajach. Większość. U nas nasi są rozproszeni po całej Europie. Każdy gra inaczej. Potrzebna przejścia na 3-4 dni i mają tworzyć zespół. Jest to po prostu nierealne. Druga rzecz. Na siłę wciśnięto Wresickiego, który popełni błąd. Trzecia rzecz. Ewidentny błąd Szczęsnego. On powinien spaść w rytm uderzenia piłki. Wystarczyło zrobić jeden krok i piłka byłaby w ręce. To jest wszystko. Ja zostawiłbym osobiście tego trenera, a nie robiłbym niepotrzebnej.
Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz, Krzysztof?
Nie skomentuję. Każdy ma prawo do swojej opinii. Mam zupełnie inną.
Dzień dobry. Czy mamy kogoś na linii?
Tak, Adam z tej strony.
Dzień dobry, panie Adamie.
Totalnie na piłce nożnej się nie znam, ale jak coś się dzieje, właśnie jakieś ważne mecze jak wczorajszy, to staram się oglądać. Już wczoraj, że tak powiem, przerzucając. Akurat jak przerzucałem programy, no to trafiłem na te dwie bramki i nie miałem żadnej nadziei, że będzie lepiej, ale chciałbym trochę od innej strony powiedzieć, albo zauważyć taki fakt, że mój syn na przykład 13 się uważa, że jest najlepszy, ale widzę entuzjazm dziecka, który zna się na tej sporcie, zna się na tych ligach, okręgówkach, wie kto gdzie gra. I ci młodzi, te młode dzieciaki w wieku 13 lat mają pasję. Mam kolegę, który gra też w jakiejś tam okręgówce, mieli kolejny awans. I kiedy byliśmy razem na wspólnym szkoleniu nie dotyczącym sportu z pracy na 5 tygodni, to ten mój kolega regularnie biegał, ćwiczył i sobie myślę, chłop nie będzie grał, bo nie ma takiej możliwości, ale dawał z siebie wszystko, bo widziałem, że się starał po to, żeby w tym swoim klubie zdobywać bramki, jest jednym z lepszych strzelców tych bramek i widać w tym młodym człowieku pewne zaangażowanie, które wydaje mi się, że te, no nie ujmując naszej reprezentacji, te nasze gwiazdy jakby coś sobie zatraciły. Ja nie widzę, patrząc na te mecze, żeby oni chcieli o coś walczyć. Mam wrażenie po prostu, jakby, że tak powiem, mieli ten mecz odbędzić i tyle. Ale takie właśnie zaangażowanie, jeszcze kończąc, ten mój kolega mówi, spotkali się po ostatniej wygranej, na jakiejś tam, załóżmy to, imprezie. I ja widzę, tu nie chodzi o jakieś tam alkohole czy zabawy, ale oni tworzą taką grupę i znają się jak łyse konie. Od wielu lat. To są młodzi ludzie, którzy o sobie wszystko wiedzą, wspólnie sobie pomagają. Jeden chłopak z ich grupy miał coś tam, kontuzję zdrowotną, zrobili zrzutkę na portalach społecznościowych i widać, że oni żyją, tworzą taką pewną rodzinę. Dla mnie zawsze jest dziwne, jak ta nasza reprezentacja spotyka się, na ile oni się znają, na ile tworzą taką grupę, która mogłaby przejść do przodu i zdobywać wyniki. Dziękuję.
Dziękuję panu
bardzo. Bardzo ważna uwaga. Bardzo, no myślę, że te słowa powinniśmy, nie wiem, Rafał, wyciąć i przypominać je, bo jeżeli nie będzie drużyny, zespołowości w drużynie, mówiąc tak trochę masło maślane, ale naprawdę proszę wierzyć, że bez takiej chemii pomiędzy piłkarzami to nic nie będzie, ale jednocześnie też nie zgadzam się, profesjonalny futbol z poprzednim słuchaczem, który mówił o tej drużynie, były przykłady i to są wiele takich przykładów, że piłkarze spotykają się na lotnisku, w reprezentacji nie ma czasu na przeprowadzanie treningów, tylko 2-3 odprawy taktyczne, jakieś zajęcia na boisku, taktyczne, rozruch i gramy. Przyjeżdżają piłkarze, którzy pracują nad swoją formą w klubie i po prostu to są profesjonaliści, którzy muszą mieć serce. Nie wiem, czy rzeczywiście niepotrzebna będzie, ale to też musi być silna federacja i tak dalej. Ja może bardzo naiwnie mówię, ale też rzucany często przykład chorwackiej federacji piłkarskiej, która na przykład płaci nie za tam jakieś samostartowe, tylko za określone wyniki. Luka Modric o tym mówi, że grać w reprezentacji Chorwacji to jest absolutny przywilej, szczęście, a to, co też nasz ostatni słuchacz, który był na antenie, mówił, bez zaangażowania, bez pasji i przede wszystkim, uwaga, bez radości z gry, z radości, okej, to jest zawód, ale jeżeli nie masz radości z wykonywania tego zawodu, no to daj sobie spokój przynajmniej z reprezentacją. Skoro chcesz chodzić do roboty, do klubu, to sobie tam możesz chodzić, graj na tyle, ile potrafisz, że dajesz to dobre rzemiosło, które przynosi efekty drużynie, to fajnie, ale jeżeli jesteś już w reprezentacji, to muszą być, no, ta pewna wartość dodana, to jeszcze większe zaangażowanie, no bo jeżeli przyjeżdżamy tylko na wycieczkę, żeby z kolegami gdzieś tam się spotkać, no to lepiej nie przyjeżdżać.
No właśnie. Tutaj słuchacz bardzo surowo powiedział, że im się nie chce. Oni deklarują, nawet w tych wywiadach wczoraj pomeczowych, że naprawdę im zależało, że im się chce. No problem polega na tym, że na boisku tego nie widać.
No właśnie,
i kibice
jest,
mają prawo tak mówić.
Dobrze, no
tak
może rzeczywiście jeden na drugiego nie potrafi krzyknąć na tym boisku, żeby zabrać się do roboty, czasem jakimś nieparlamentarnym nawet słowem, żeby to wszystko ruszyło, żeby ruszyła ta machina, żeby, no przepraszam bardzo, no nawet w meczu bezbędącą na fali ostatnio reprezentacją Albanii, bo zremisowała wyjazdowy mecz z Czechami i tak dalej, ale jeżeli czujesz, masz w sobie poczucie takiej własnej wartości, swoich piłkarskich umiejętności, z tego serca, tego, że użyję grunowego słowa, że grasz dla orzełka na koszulce, no to ruszajmy od początku, pokażmy, kto tu rządzi. I gdyby z obu stron się zderzyły takie postawy, bo co do Albańczyków tutaj nie mamy takich wątpliwości, to przynajmniej mielibyśmy poczucie, nawet jeśli mecz był przegrany w takim samym rezultacie, jak był, 0-2, to że oni dali z siebie wszystko, że padli na twarz po końcowym gwizdku arbitra i wtedy okej, powiedzielibyśmy, no sport. Stworzyli 27 sytuacji podbramkowych, w tym były 3 poprzeczki, kapitalny mecz życia zagrał bramkarz, facet z Alami oddał strzał życia w samo okienko, zdjął pajęczynę w bramce Szczęsnego i byśmy rozmawiali w taki sposób, a nie w sposób rozmowy, właściwie to jest rozmowa o takim kibicowskim poczuciu wstydu po tym, co zafundowali nam wczoraj biało-czerwoni.
Halo, dzień dobry, kolejny słuchacz, proszę mówić.
Dzień dobry panu. No ja się zgadzam z panem redaktorem, który przed chwileczką się wypowiadał. To jest zawód, jak każdy jeden zawód, który wybieramy, musi sprawiać nam przyjemność. Jeżeli tym dżentelmenom, którzy wczoraj wystąpili na boisku w Tiranie, to się nie podoba, to nie zmienią zawód. No potrzebujemy do ochrony, potrzebujemy do sprzątania, potrzebujemy naprawdę ludzi wszędzie tam i też dorobią pieniądze. Dlaczego tak mówię wulgarnie i w taki sposób bezpośredni? Bo to jest zawód. Nie, panowie redaktorzy często, bo dzisiaj słyszę piękne słowa powiedziane przed chwilą przez tego pana redaktora, który tak pięknie mówi właśnie o tym zawodzie, o tym, że zaangażowaniu i tak dalej. Proszę mi powiedzieć jedną rzecz. Ile razy takie słowa padają na antenie? Nie, bo to jest sport, to może się zdarzyć. Może się zdarzyć to, że nawet cnotliwa dziewczyna w ciąży zajdzie. To też się może zdarzyć, ale tylko może się zdarzyć. Natomiast to, co pokazują ci nasi, ja nie chcę ich obrażać, bo to, wie pan, najprościej kogoś obrażać, ale nie oglądałem wczoraj tego meczu w całości, bo nawet nie oglądałem bramek, dlatego że żenada od samego początku. Wolałem oglądać siatkarzy, którzy pokazują, co to jest drużyna, co to jest tam, jak jeden za drugiego. Była sytuacja w trzecim secie, gdzie naprawdę nasi go przegrali, ale w czwartym secie widać było zaangażowanie, widać było moc, widać było siłę, widać było to, że oni chcą. Natomiast jak mi piłkarz mówi po takim meczu, że on chciał, ale mu nie wyszło, to nie zmieni zawód. Po prostu dla niego będzie to lepiej. Dziękuję. Przyjemnego, miłego dnia.
Dziękujemy bardzo.
Wzajemnie. Miłego dnia.
Musimy kończyć, ale na koniec, proszę państwa, jeszcze jeden tylko wątek. Dosłownie posłuchajmy ze studia pomeczowego już, czyli, nie, przepraszam, przedmeczowego. Posłuchajmy, co wczoraj w studio Telewizji Polskiej przed meczem mówił trener Marek Papszun, którego nazwisko pojawiło się na giełdzie kandydatów do objęcia funkcji selekcjonera jeszcze przed wyborem Santosza. No i on tak powiedział o polskiej reprezentacji przed meczem z Albanią.
No bo dużo mówimy o tych Albańczykach, no ale globalnie no my mamy lepszych piłkarzy.
W czym mamy problem?
No problem mamy teraz w takiej konsolidacji, w takiej jedności, pewności i też przełożenia tych umiejętności na boisko, na taką większą pewność i zdecydowanie w działaniach, żeby te umiejętności pokazać, bo mówimy, że mamy utalentowanych graczy, natomiast no dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że oni nie mogą pokazać pełni możliwości.
Tak, czyli podsumowując innymi słowy, mamy fajnych piłkarzy, tylko tej fajności nie umiemy wydobyć na boisku.
Nie tylko na boisku. Nie tylko na boisku, bo ta konsolidacja musi nastąpić także już od pierwszej minuty każdego zgrupowania, na które przyjeżdżają piłkarze, reprezentanci Polski. Tam nie może być jednak gdzieś tam kolacja, której też było głośno, że zapłacił za nią Robert Lewandowski. Tylko to musi być nieustająca komunikacja, jak to w drużynie. Jeden drugiego. Nikt tam nie trzeba miłości, ale trzeba rozmowy. Trzeba rozmowy, żeby mieć wspólny cel, który będzie później wyraźnie widać na boisku.
Krzysztof, ostatnie pytanie do ciebie.
Mamy szansę
eksperta
na euro.
Czy Papszun byłby dobrym trenerem naszej reprezentacji?
Jeżeli chodzi obecnie o polskich szkoleniowców, to tak, to ja przy okazji skorzystam z okazji, bo może jest trener, który kiedyś będzie chciał prowadzić polską reprezentację, Dawid Szulczak, młody szkoleniowiec ambitny z poznańskiej Warty. Jutro będzie gościem Polskiego Radia Poznań w sportowej arenie. Już teraz zapraszam po 21:00. Teraz ja stawiałbym na Papszuna, a i tak nie zdążyliśmy o tym powiedzieć. Drodzy państwo, pewnie skończy się jednak barażami. Na dzisiaj to wygląda, że w półfinale tych baraży zagralibyśmy z Estonią, a później, no nie wiadomo, może
mówimy
Islandia.
Mówimy o też drodze przez Ligę Europy.
Przez Ligę Narodów.
Ligę Narodów.
Przez Ligę Narodów.
Tak.
Dzięki temu, że jesteśmy w tym rankingu Ligi Narodów na 11 miejscu, nie chcemy zagłębiać się, trzeba osobną audycję zrobić. W każdym razie państwo sobie odnotujcie. Już po losowaniu turnieju finałowego w Niemczech są mecze barażowe. Finał 26 marca. Już to ćwiczyliśmy w przypadku Michniewicza i barażu przedmundialowego z reprezentacją Szwecji. To tak, żeby nie totalnie się zdołować.
A za miesiąc w październiku kolejne mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji do Euro 2024. Dziękuję Krzysztofie za wizytę
w studio. Bardzo dziękuję państwu.
Dziękujemy państwu. Przepraszam wszystkich słuchaczy, których telefonów nie zdążyłem, nie mogłem odebrać. Do usłyszenia.